Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Mam przywilej stanąć dziś przed wami, choć trochę tak w innych okolicznościach niż sobie wyobrażałem. Jeśli pamiętacie, zeszły raz jak usługiwałem, skończyło się bardzo późno. Troszkę dostałem reprymendy od pastora, że mam pokaz... Więc myślałem, że dzisiaj tak zdążę wszystko powiedzieć, że wstanę na czas. Ale Bóg tak kieruje, to jest ten spontan, to jest Jego kierownictwo. Bo tak naprawdę patrząc na to wszystko, co dzisiaj działo się, to jest to wszystko Boże kierownictwo i to, co było tu powiedziane, to też było takim wstępem dla mnie do tego, co chcę powiedzieć. No oczywiście ja postaram się, kochani, żeby nie przedłużyć, żeby Jacek nie miał... choć nie widzę za bardzo na zegarek przez moje oczy. Postaram się, żeby Jacek nie miał problemu z obiadem dzisiaj, żebyśmy wszyscy zdążyli. I najpierw przeczytam wers przewodni, bo o nim mogę zapomnieć. I to jest zapisane w drugim liście do Tymoteusza. 4:6-8. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 4:6-8. Wtedy jak świeci słońce, odbija się wszystko, to dla mnie z moim wzrokiem to jest duży problem. Ale werset znam na pamięć, także bardziej go zacytuję niż przeczytam. Paweł tu mówi o swoim życiu tak. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Kochani, to dzisiejsze kazanie to takie bardziej moje osobiste, bardzo osobiste kazanie, połączone świadectwo i dzielenie się Słowem Bożym. Tak sobie zaplanowałem, choć to wszystko dzisiaj skrócę. Były tu czwartkowe nabożeństwa, w których były mówione świadectwa przez różnych zborowników. I tak się zastanawiałem, kiedy dojdzie do mnie ta kolejka, że będę mógł powiedzieć świadectwo. No nie wiem, czy bym się doczekał, więc w tym roku, w styczniu, skończyłem 60 lat i tak odczułem wewnętrznie, że mam się tutaj podzielić i słowem, i świadectwem. 60 lat. Dużo to czy mało? Kiedy miałem 20, 25 lat, to patrzyłem na człowieka, który ma 60 lat, że on już coś przeżył i, no i wystarczająco przeżył. Pamiętam, kiedy modliliśmy się o moją ciocię, która była ciężko chora i umierała. Ona nie miała jeszcze skończonych 60 lat i tak sobie myślałem, no przeżyła już swoje. Jej dzieci założyły już swoje rodziny. A dzisiaj, kiedy sam mam 60 lat, dostałem w pracy taki prezent, wiecie, i tam na takim tasiemce były powieszonych 60 zł, 50 i 10. I napisane było, to wcale nie tak dużo. Tak. Jakbyście to chcieli zrozumieć, to wcale nie tak dużo. I tak ja się też czuję, choć jak dociera do mnie, że może 2/3, a może ponad 2/3, a może prawie 2/3 życia już przeżyłem, jeśli Pan do tego czasu nie przyjdzie, na tej ziemi, to zaczynam się zastanawiać nad swoim życiem. I wiecie, kiedy patrzę wstecz, kiedy myślą, wracam do przeszłych dni, które przeżyłem, który Pan Bóg dał mi przeżyć, to pierwszą rzeczą, jaką odczuwam, to jest ogromna, ogromna wdzięczność. wdzięczność za Jego zaopatrzenie, wdzięczność za Jego ochronę, wdzięczność za Jego błogosławieństwo, które widziałem na każdym kroku, a także podziw i zachwyt, w jaki sposób Bóg mnie prowadzi, w jaki sposób kieruje okolicznościami życia, które przyszło mi przeżyć. Bo wiecie, były w moim życiu chwile radosne, wspaniałe, były też smutne, trudne. Na pewno znacznie więcej było tych chwil radosnych, wspaniałych, a te smutne, trudne, one były początkowo smutne, trudne, ale Pan Bóg je pozamieniał na rzeczy dobre. Wychowałem się w rodzinie wierzącej, nawróciłem się jako dziecko, przyjąłem chrzest w wieku 15 lat i kiedy miałem 18 lat, mój ojciec zachorował na guza mózgu. Okazało się po operacji, że guz to jest jeden z najbardziej złośliwych nowotworów mózgu. Akurat u niego daje szybką wznowę i że praktycznie rzecz biorąc, medycyna w tamtych czasach nie miała dla nas żadnego ratunku. I wtedy to był pierwszy taki prowadzący, jak Bóg się objawił w naszym życiu, rozpoczął się Bóg modlitwy. Modliliśmy się w domu, w rodzinie, w zborach, w naszym zborze w Ustroniu, bo wtedy chodziłem do zboru w Ustroniu. Modliły się okoliczne zbory tutaj i pamiętam, byłem na takim spotkaniu modlitewnym, gdzie było poselstwo w językach tłumaczone, później, kiedy Bóg wyraźnie powiedział: ja uzdrawiam go, dotykam go moją ręką teraz. I wiecie, skończyła się walka, rozpoczęło się uwielbienie i wkrótce było potwierdzenie tego, że tata wrócił do domu, dożył do prawie 80 lat i nigdy, nigdy w jego życiu nie było żadnej wznowy. W wieku, kiedy już tu przeprowadziliśmy się do Cieszyna, urodził się nam jako trzecie dziecko Bartek. I też bardzo modliliśmy się o to, aby Bóg go uzdrowił, bo byliśmy świadomi, był dzieckiem niepełnosprawnym od urodzenia, że Bóg go może uzdrowić, ale Bóg tego nie uczynił. Choć powiem wam, że tak jak widzimy Bożą ingerencję w jego życiu od jego samego urodzenia aż po dzień dzisiejszy, jak Bóg go ochrania, jak go prowadzi, jak nas prowadzi, jak pomaga nam w rozwiązywaniu każdego problemu, jak precyzyjnie układa okoliczności. Niekiedy martwimy się o różne rzeczy, myślimy, jak to będzie, a Bóg po prostu nas zaskakuje w tym, jak rozwiązuje te sytuacje. Więc kiedy, mimo że Bartek jest nadal dzieckiem niepełnosprawnym, kiedy patrzę na jego życie, na to wszystko, co przeżyliśmy, to mogę powiedzieć, że to też jest pasmo Bożych cudów w jego życiu, a także może bardziej jeszcze w naszym życiu, kiedy widzimy, jak Bóg nas przez to wszystko przeprowadza. W 2008 roku pogorszył się mój wzrok tak znacznie, że musiałem wycofać się z pracy i przejść na rentę. Też modliliśmy się usilnie, ale Bóg zrobił inaczej, wiecie. Patrzę dzisiaj na te okoliczności wstecz i widzę to, że tak precyzyjnie Bóg to ułożył, że ja byłem na rencie dokładnie wtedy, kiedy mogłem zająć się domem, sprzątaniem, gotowaniem, opieką nad Bartkiem, bo w tym czasie moja żona Ania mogła zrobić studia uzupełniające. Jak ona skończyła te studia, to Bóg tak pokierował okolicznościami, takich ludzi postawił na mojej drodze, że na nowo potrafiłem uwierzyć w swoje siły, w swoje zdolności i wrócić do pracy. I teraz, kiedy patrzę na tych właściwie już ponad 10 lat, kiedy pracuję, jak Bóg kieruje okolicznościami, jak Bóg mnie zaopatruje w rozmaite pomoce, sprzęt i różne rzeczy, jak tym wszystkim Pan Bóg kieruje, bo mogę wam powiedzieć, że praca teraz jako lekarza jest dla mnie najbardziej satysfakcjonującą z wszystkich stanowisk pracy, które dotychczas miały. Mam ograniczenia, mam różne ograniczenia, ale cały czas w życiu moim widzę, jak Bóg pomaga mi pokonywać te wszystkie ograniczenia. Więc kiedy patrzę na moje życie wstecz, w te różne sytuacje, oczywiście nie o wszystkich mogę powiedzieć, to widzę tego Boga, który w moim życiu jest tym cudownym doradcą. To jakby najbardziej ja osobiście widzę w moim życiu cudownym doradcą, ale także Bogiem mocnym i tym Ojcem odwiecznym, bo widzę tą miłość ojcowską, którą doświadczam, i tym księciem pokoju. Jak w tych różnych problemach, różnych sytuacjach wlewa on pokój w moje serce. I wiecie, tak jak Samuel postawił pomnik, tak ja na tych 60 lat oczywiście nie stawiam żadnego pomnika, ale tak wewnątrz, w moich myślach powiedziałem tak, jak mówił Samuel, aż dotąd pomagał mi Pan. I mogę, wiecie, z ufnością i wiarą patrzeć w przyszłość, w każdy dzień, który nam niesie, nawet w takich sytuacjach, jak są teraz, i wiedzieć, że Bóg ani mnie, ani nikogo z was, ani nikogo na Ukrainie nie opuści. Bo jest Bogiem wszechwładnym, wszechmocnym, dla każdego swojego dziecka, cudownym doradcą, robi to, co chce, tak jak chce, jest Bogiem niepojętym, aby Jemu była ze wszystkiego oddana chwała. Oprócz tej wdzięczności, wiecie, też jest taka w moim życiu, powiedziałbym, zaduma czy refleksja, zastanawianie się, zwłaszcza w tych ostatnich dniach, jak przeżyłem to życie. Czy czasem Pan Bóg, dając mi jeszcze lata przede mną, nie wiem, ile ich będzie, wy też nie wiecie, ile lat jest przed nami, przed każdym z was, ale czy czasem Pan Bóg nie chce czegoś zmienić w moim życiu i chce mieć taki, wiecie, wyczulony głos, wyczulone ucho na Jego głos, aby usłyszeć, co On chce w moim życiu jeszcze zmienić. Myślę, że niezależnie od wieku, im więcej jeszcze mamy życia przed sobą, czy czasu, tak mówię, bo tego też nie wiemy, powinniśmy zawsze mieć taki zwyczaj zatrzymania się, zastanowienia się i popatrzenia na swoje życie. Boże, co Ty chcesz w moim życiu zmienić? Nie musimy czekać w naszym życiu na okrągłe urodziny, nie musimy czekać na ciężkie doświadczenia w naszym życiu, nie musimy czekać na trudne sytuacje, takie jakie mamy teraz, żeby się zatrzymać i popatrzeć, jak wygląda moje życie. To powinno być takim nawykiem. Apostoł Paweł, kiedy pisał te słowa, które przed chwilą przeczytałem, już z samego tekstu wynika, że on nie miał już czasu na żadne zmiany w swoim życiu. To był czas, w którym wiedział, że odchodzi z tego świata już niedługo. Ale Paweł nie musiał się zastanawiać, co zmienić w swoim życiu, bo on niczego zmienić nie musiał. Składa świadectwo, tak niesamowite świadectwo o swoim życiu. Mówi, dobry bój bojowałem, stoczyłem piękną walkę. Walczyłem z takim przeciwnikiem, z jakim miałem walczyć. Walczyłem o rzeczy, o które należało walczyć. Walczyłem w sposób prawidłowy i moja walka była zwycięska. Biegu dokonałem. Dokończyłem bieg. Dobiegłem do celu. Wybrałem właściwą drogę. Nie pobłądziłem. Biegłem prawidłowo. Biegłem tak, aby zdobyć nagrodę i tą nagrodę zdobyłem. Wiarę zachowałem. Ustrzegłem wiary. Nie straciłem wiary mimo prześladowań. mimo bardzo ciężkich doświadczeń, mimo przeciwności, mimo ataków szatana. I na końcu mówi Paweł, a teraz za niedługo stanę przed moim Panem i tego, czego mogę być pewny, to tego, że oczekuje mnie tam nagroda. Oczekuje mnie tam korona sprawiedliwości, którą mi wręczy Pan Jezus. Wiecie, kiedy czytam, bo wielokrotnie czytałem ten fragment Bożego Słowa, to zawsze takie wzruszenie i takie zastanowienie, jak bardzo chciałbym móc powiedzieć tak o swoim życiu. Może to jest takie może zarozumiałe bardziej, więc powiem, że jak bardzo chciałbym podobnie jak Paweł powiedzieć o swoim życiu. Życie apostoła Pawła jest dla mnie, myślę, dla nas wszystkich wzorem do naśladowania, jest przykładem. Oczywiście my żyjemy w innych czasach, w innej kulturze, w innej epoce. Bóg dla nas ma zupełnie inną drogę, ma dla nas zupełnie inne powołanie i nie możemy naszego życia porównywać z życiem Pawła, z tym, co on zrobił, że my to samo mamy zrobić. Nie, Bóg dla nas ma swoje powołanie. Ale zasady życia, którymi kierował się Paweł, reguły, priorytety, które on miał, możemy od niego przejąć i naśladować. Po pierwsze, Paweł spotkał się osobiście z Jezusem i wtedy Jezus stał się jego osobistym Zbawicielem, a on stał się jego naśladowcą. I choć to znane, to muszę powtórzyć, bo to jest pierwszy i najważniejszy krok życia każdego z nas, jeśli chcemy przeżyć spełnione i szczęśliwe życie. To jasne, że nikt z nas siedzących tutaj na sali nie miał tak cudownego, ponadnaturalnego spotkania się z Chrystusem, ale pytanie jest tylko jedno ważne. Czy Jezus jest twoim osobistym Zbawicielem, a czy ty jesteś jego naśladowcą? Druga zasada. Paweł całkowicie podporządkował swoje życie pod panowanie Chrystusa. Paweł mówi o sobie w liście do Galacjan, z Jezusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Choć jeszcze nadal żyję w ciele, to jednak to obecne moje życie jest życiem wiary w Jezusa Chrystusa, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Co to oznacza, to wyznanie Pawła? To, że Paweł poddał swoje życie pod panowanie Chrystusa. To, że Paweł był gotowy do zrezygnowania ze swoich pragnień, dążeń, ambicji. Że Paweł był gotowy do zrezygnowania ze swojego zdania i udowadniania swoich racji. Że Paweł był gotowy do rezygnacji z walki o swoją pozycję, o prestiż, o opinię o sobie samym. Choć nawet wiedział, że będzie to dla niego bolesne, że być może spotka się z odrzuceniem, z wyśmianiem. To także znaczyło w życiu Pawła, że on zrezygnował z egoizmu, bo mówi, żyje tak, żeby podobać się innym, nie szukając własnej korzyści, ale korzyści innych, aby oni mogli być zbawieni. I dlatego, że Paweł miał taką postawę uniżenia, pokory, zaparcia samego siebie, Duch Święty mógł działać bez ograniczeń i bez przeszkód w jego życiu. On cały czas był świadomy swojej bezsilności i zależności od Chrystusa. On mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Zwyciężam przez tego, który mnie umiłował. Wtedy, kiedy jestem słaby, to dopiero wtedy jestem mocny. Dlatego wystarczy mi Boża łaska. będę się chlubił tym, że jestem słaby, bo wtedy dopiero pełnia Bożej mocy może mieszkać we mnie. I dlatego żył i działał w mocy Ducha Świętego. Kiedy był prowadzony Duchem Świętym, słyszał głos Ducha Świętego, żył w Jego namaszczeniu i w Jego mądrości. My byśmy w życiu, ja i myślę wielu z nas, taką mamy naturę, pragnęli tego drugiego, mocy, namaszczenia, mądrości Ducha Świętego. Ale droga do obfitości wiedzie przez śmierć własnego ja. Najpierw musi umrzeć to, co my chcemy, ażeby Bóg mógł bez przeszkód w nas działać. Trzecia zasada życia Pawła to właściwie ułożone priorytety. Paweł mówi, wszystko to, co mi dotychczas w tym życiu było cenne, wartościowe, co chciałem mieć, co było dla mnie zyskiem, to ze względu na Chrystusa uznaję za stratę, za szkodę, za rzeczy bezwartościowe. Nawet więcej, wszystkie inne rzeczy, które mam w swoim życiu, są dla mnie stratą. Byle tylko poznać Chrystusa, byle Go zdobyć, byle Go naśladować. A wszystkie inne rzeczy są dla mnie tyle warte, co śmiecie. Jakie są nasze priorytety? Bracia, siostry, powiem tak, mamy wiele dóbr, wiele wspaniałych rzeczy w naszym życiu, ja, my wszyscy, bo w takich czasach żyjemy i możemy je używać. I to jest dobre, bo to Bóg nam je wszystkie dał. To jest dobre tak długo, dopóki nadrzędną wartością będzie dla nas Jezus i naśladowanie Go, a te wszystkie inne rzeczy, choć dobre, choć może pożyteczne, choć przyjemne, będą znaczyć dla nas tyle samo, co worek śmieci. Jeśli zmienią się nasze priorytety, jeśli coś w życiu zaburzy nasze priorytety, będą inaczej pokładane, to inne będą nasze cele, inne będą nasze dążenia. I możemy się znaleźć w miejscu, w którym byśmy się nie chcieli znaleźć. I możemy dojść do miejsca, gdzie nie chcielibyśmy dojść. Dlatego jest ważne, abyśmy w naszym życiu zawsze stawiali sobie pytania. Zawsze sobie odpowiedzieli na taki problem. Kiedy przyjdzie mi wybrać między Chrystusem, naśladowaniem Go, a tymi innymi rzeczami przyjemnymi, co wybieram? I drugie pytanie. Czy są w moim życiu rzeczy, które zatrzymują mnie, które przeszkadzają mi w podążaniu za Chrystusem i naśladowaniu Go? I musimy kontrolować nasze życie. Jakie są nasze priorytety? Bo nie wszyscy musimy zrobić tak jak Paweł, chyba że Bóg nas do tego powoła, że wyzbędzie się wszystkiego, co dla niego było ważne, ale ważny jest nasz priorytet. Czy Chrystus ciągle jest na pierwszym miejscu? Następna zasada życia Pawła. Paweł poświęcił swoje życie dla służby dla Boga. On mówi w pewnym miejscu, o moim życiu mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokończył biegu i służby, którą przejąłem od Boga. Kochani, może to już jest slogan, może słyszeliśmy tego wiele razy, ale wszyscy, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, mamy powołanie. Wszyscy jesteśmy obdarowani. Wszyscy po to, aby służyć Bogu. Może to być slogan, ale wiecie, jest jedna bardzo ważna rzecz. że spełnione życie, szczęśliwe życie może być tylko wtedy, kiedy jesteśmy w centrum Bożej woli. Kiedy znamy swoje powołanie i wypełniamy go i służymy Bogu tak, jak On chce, każdy inaczej. Duch Święty daje do serca Bożego dziecka pragnienie służenia Mu. Duch Święty daje do życia każdego Bożego dziecka chęć służenia Mu. Oczywiście możemy ten głos zignorować i w końcu przestaniemy go słyszeć, ale wtedy nasze życie nie będzie spełnione. Będzie ciągle jakiś brak. Bóg chce każdemu z nas dokładnie powiedzieć, jakie jest Twoje powołanie. I Bóg ma wystarczająco sposobów, aby to zrobić. Jest tylko jeden warunek. My musimy chcieć i o to Go poprosić. A wtedy ta modlitwa na pewno zostanie wysłuchana. Następną zasadą życia Pawła to było dążenie do zmian i do rozwoju i wzrostu. Mimo osiągnięć, mimo niesamowitych przeżyć duchowych w życiu Pawła, mimo pracy, owocnej pracy ewangelisty, mimo tego, że Bóg działał w życiu Pawła przez znaki i cuda, mimo objawień niesamowitych, bo przecież to on był porwany, pochwycony do trzeciego nieba. Mimo tego, że Paweł sam o sobie powiedział, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Mimo tego w życiu Pawła było ciągle pragnienie rozwoju, zmiany i wzrostu. Mówi w liście do Filipian, ja o sobie nie myślę, że już osiągnąłem i że jestem doskonały. Ale co? Dążę, aby pochwycić. Dążę, aby zdobyć. A potem podaję drogę. Ja jeszcze nie pochwyciłem, ale czynię jedno. Zapominam o tym, co za mną, a dążę do tego, co przede mną. Inne tłumaczenie mówi, przestaję myśleć o tym, co za mną, a skupiam się na tym, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody w górze. To było życie Pawła. On tutaj mówi nam, co może nas zatrzymać w drodze wzrostu i zmian naszego życia. Mówi, zapominając o tym, co za mną, a skupiając się na tym, co przede mną. Życie przyszłością. Wiecie, diabeł wszystko zrobi, abyśmy żyli przeszłością. Możemy żyć albo porażkami przeszłości, a może co jeszcze groźniejsze, możemy żyć sukcesami przeszłości. Możemy żyć żalem, wyrzutami sumienia, zamartwianiem się, zadręczaniem się tym, co poszło w naszym życiu kiedyś nie tak, a możemy pławić się i rozmyślać, rozkoszować się tymi sukcesami, które kiedyś osiągnęliśmy w naszym życiu. I to nas zatrzyma. Musimy odbić się i iść do przodu, zapominając o tym, co za mną. Przebaczyć sobie, bo Bóg dawno nam przebaczył. Być świadomi, że sukces tylko pochodzi od Boga i być za to Mu wdzięcznym. Ale iść do przodu. Zostawić wszystkie stereotypy, dawne sposoby myślenia i ruszyć do przodu. Co jest tym, co nas mobilizuje? Paweł mówi, zdążam do celu po nagrodę. Bracie, siostry, jesteśmy powołani, aby otrzymać nagrodę. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Wszyscy. Kiedyś dawno rodzice mi opowiadali taki przykład, że kaznodzieja usługiwał w zborze o nagrodzie, która na nas czeka. I na zakończenie nabożeństwa pewna siostra podeszła do kaznodziei i powiedziała: drogi bracie, ja już tam w ogóle nie myślę o żadnych nagrodach, byle tam być i tam się dostać, tam z Panem Jezusem. I pada odpowiedź: jeśli będzie takie twoje nastawienie, to możesz tam nigdy nie dojść. Zdążamy po nagrodę. Jesteśmy powołani. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Nie trzeba być kaznodzieją, liderem, ewangelistą, nauczycielem, aby zdobyć nagrodę. Można być liderem, kaznodzieją, ewangelistą, nauczycielem i nagrody nie zdobyć. I apostoł Paweł całe swoje życie podsumuje: oczekuje mnie ta nagroda, którą da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, ale nie tylko mnie. Nie tylko mnie, ale i wszystkim tym, którzy z miłością, z utęsknieniem czekają na Jego przyjście. To jest barometr. Barometr na naszego życia. Czy czekasz z miłością na przyjście Chrystusa? Czy czekamy? Czy nie możemy doczekać się już powrotu tej najbardziej ukochanej, najwspanialszej, najcudowniejszej osoby, jaką jest nasz Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel i nasz arcykapłan? Bo bracia, siostry, nie chodzi tu o tęsknotę za zmianą statusu naszego życia, bo tak często jest. Tęsknimy za tym, aby zamienić to życie na tej ziemi, pełne udręk, pełne rozczarowań, pełne bólu, pełne walki, pełne niepokoju, na życie pozbawione łez, pozbawione niepokoju, pozbawione trudu tam w niebie. Nie chodzi o tęsknotę za niebem jako miejscem, gdzie nie będzie już bólu, łez. Chodzi o tęsknotę za osobą najbardziej ukochaną. I ta tęsknota jest wtedy w naszym życiu niezależnie od tego, czy się nam dobrze powodzi, czy się nam źle powodzi, czy przeżywamy wspaniałe chwile, czy mamy trudne doświadczenia. Tęsknimy za kimś, kogo kochamy. I dlatego to była ta ostatnia zasada życia Pawła: miłość, miłość, miłość. On mówi: starajcie się usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. A jaka to była droga? Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, choćbym prorokował, choćbym miał wiarę tak, żebym góry przenosił, choćbym znał wszystkie tajemnice, a miłości bym nie miał, jestem niczym. Jestem niczym. I choćbyśmy dzisiaj zapomnieli o wszystkich poprzednich 5 zasadach życia Pawła, to pamiętajmy o tej jednej, jedynej, jaką jest miłość. Znamy przypowieść o 10 pannach. 10 panien, 5 nierozsądnych, 5 mądrych. Wszystkich 10 było pannami. Wszystkich 10 miało lampy. Wszystkich 10 miało olej. Wszystkich 10 wyszło na spotkanie oblubieńca. Wszystkich 10 zasnęło. Także mądre zasnęły. I wszystkich 10 się ocknęło. Także głupie się ocknęły. I wszystkich 10 oporządziły swoje lampy. Tylko głupim zaczęło brakować oleju. Wyszły go kupić i się spóźniły. tylko się spóźniły. Może przyszły z olejem, tego tak dokładnie ta przypowieść nie mówi. Jakie słowa usłyszały z ust Pana Jezusa? Jakie? Nie znam was. Nie znam was. Wierzący ludzie być może usługiwali w zborze, być może służyli, być może działali i usłyszeli słowa nie znam was. Dlaczego taka ocena? Ja nigdy nie mogłem tego pojąć. Dlaczego aż tak trudna ocena? Wiecie, odpowiedź jest w Biblii. Apostoł Paweł mówi, jeśli ktoś miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Jeśli ktoś miłuje Boga, to jest człowiekiem, którego Bóg rozpoznaje. Miłość jest tym, czego brakło głupim pannom. Bo miłość jest znakiem rozpoznawczym nas jako Bożych dzieci, jako chrześcijan, zarówno dla Boga, jak i dla ludzi. Po tym poznają, że uczniami moimi jesteście, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Miłość. Miłość to nie tylko słowa, to nie tylko deklaracje, to nie tylko zapewnienia, choć tak niekiedy bardzo ważne. Ale miłość to czyny, to owoce. Miłość to przestrzeganie Bożych przykazań. I miłość do Boga to kochanie ludzi. Nie można miłować Boga, nie kochając ludzi. Nie można. Nie można z utęsknieniem i miłością czekać na przyjście Chrystusa, nie kochając ludzi. Nie można z miłością wołać, Panie Jezu, przyjdź, ja na Ciebie czekam, jeśli nasze życie nie jest wypełnione miłością do ludzi. Ludzi, wszystkich. W zborze, tych, którzy mają inne zdanie, tych, którzy z nami się nie zgadzają i na zewnątrz, do ludzi. Teraz koniec mojego świadectwa. Wiecie, z racji mojego zawodu, z racji wykonywanej przeze mnie pracy i konieczności stałego dokształcania się, mam swoje zdanie odnośnie leczenia i zapobiegania pandemii COVID-19. I krótko to zdanie już też wypowiedziałem z tego miejsca. Ale każdy może mieć swoje zdanie. To nie jest problem. Moim problemem było to, że odczuwałem niechęć, urazę, niekiedy złość i gniew, a niekiedy pogardę. Dla ludzi, mówię o ludziach wierzących, którzy w sposób jawny demonstrowali stanowisko odmienne od mojego. I co najgorsze, byłem pewny, że mam rację, że mam słuszność. I wtedy Bóg do mnie przemówił. Zobaczyłem bardzo wyraźnie, że jestem głupią panną. Że ja, człowiek usługujący, nauczający z kazalnicy w zborze Cieszynie, jeśli nie będę pogutował, jeśli nie pozwolę Bogu na zmianę mojego życia, to jeśli Pan Jezus przyjdzie, to z Jego ust usłyszę słowa: ja Ciebie nie znam. Miłość, moi drodzy, zmienia nasz sposób myślenia. zmienia nasz sposób myślenia. Jeśli kochamy ludzi, nie jest możliwe, abyśmy o kimśkolwiek myśleli z pogardą czy z lekceważeniem, abyśmy do kogokolwiek czuli niechęć, urazę, nieprzebaczenie czy coś w tym rodzaju. Nie jest to możliwe. Jeśli kochamy ludzi, to także liczymy się z ich zdaniem. Nie można kochać ludzi i twierdzić, tylko ja mam rację. Ważne jest to, co ja mówię i ci, co się ze mną zgadzają. Ja wiem najlepiej. Nie, to nie jest miłość. Miłość nigdy nie dzieli. Miłość zawsze łączy. Zawsze łączy. Miłość zmienia nasz sposób myślenia. Miłość zmienia nasze nastawienie i nasze postawy. A potem miłość zmienia nasz język, nasze słowa. A potem miłość zmienia nasze czyny. To, jak się zachowujemy, jak postępujemy. Wiecie, kochani, żyjemy w trudnych czasach. W trudnych czasach. Ale te trudne czasy są nam też dane po to, abyśmy naprawdę zobaczyli, co w nas jest i jacy naprawdę jesteśmy. Bo wiecie, Bóg doskonale wie, jacy my jesteśmy. Ale często my nie wiemy. Bo i ta pandemia, i te inne różne doświadczenia, w których się znaleźliśmy, wiecie, są jak prasa, która wyciska z nas to, co w nas jest. Ona nie wyciśnie z nas tego, czego w nas nie ma. Wyciska z nas to, co w nas jest. Więc kończąc, zostawiam was z pytaniem. Co ze mnie, co z każdego z was wyciska to doświadczenie, jakim przeżywamy, ta pandemia i te trudne sytuacje? Czy wyciska miłość, zrozumienie, cierpliwość, dobroć, łagodność, uprzejmość, ustępliwość, pokorę? Czy też wyciska z nas gniew, złość, nienawiść, nieustępliwość, pychę i tak dalej? Co wyciska z nas to, co w nas jest? Dzisiaj jest jeszcze czas na zmiany. Sami się nie zmienimy. Biblia wyraźnie mówi, że miłość rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Ale jest tylko jeden warunek. Musimy chcieć zmiany. Musimy chcieć zmiany. Musimy widzieć swój niedostatek, swój błąd. Tak jak dzięki Bogu ja mogłem zauważyć to, pokutować i zmienić swoje nastawienie, tak musimy zobaczyć. I ja ciągle będę musiał wiele rzeczy zobaczyć. Bóg chce. Bóg chce, tylko my musimy chcieć. I zostawiam was z tym życzeniem, aby miłość Boża rozlana była obficie w naszych sercach. Aby to było widać w naszym nastawieniu, w naszym języku, którym się do siebie wracamy i w naszym postępowaniu. Amen? Amen. Niech Pan Bóg błogosławi.